Poranny gość Radia Rodzina.
A jest z nami europoseł Michał Dworczyk, były szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry Państwu.
Rośnie napięcie wokół odebrania Orderu Orła Białego. Poparł Pan ruch prezydenta w sprawie odebrania odznaczenia. Czy ta eskalacja, Panie Ministrze, jednak nie zaprzepaszcza lat budowania strategicznego partnerstwa, które Pan także jako szef KPRM-u był mocno zaangażowany?
Nadal uważam, że współpraca, zwłaszcza w dziedzinie wojskowej, polsko-ukraińska jest korzystna z punktu widzenia państwa polskiego, z punktu widzenia bezpieczeństwa naszego kraju. Natomiast trzeba jasno powiedzieć, dzisiaj krótkoterminowo nie widać perspektywy na dobry rozwój tej współpracy. To jest efektem decyzji elit polityczno-biznesowych na Ukrainie, tych, które dzisiaj mają największy wpływ na funkcjonowanie Ukrainy. One uznały, przede wszystkim pan prezydent Zełenski i jego otoczenie, oni uznali, że Polska nie musi być strategicznym partnerem, że ważniejszy jest w tym momencie interes wewnętrzny. Słabnące notowania pana prezydenta Zełenskiego i kłopoty jego otoczenia, w tym różnego rodzaju afery korupcyjne, i postanowili wykonać ruch, który doprowadzi do zjednoczenia wokół prezydenta, wokół lidera całego społeczeństwa ukraińskiego. I ten ruch okazał się skuteczny, dlatego że rzeczywiście pan prezydent Zełenski przedstawił słuszną decyzję prezydenta Nawrockiego jako atak na całą ukraińską społeczność, jako wyraz braku szacunku dla żołnierzy walczących na froncie. Nic bardziej kłamliwego oczywiście. Tak nie jest. Była to decyzja wywołana jako konsekwencja decyzji podjętych przez prezydenta Zełenskiego i wyraz niezgody, braku akceptacji dla gloryfikacji formacji, która jest odpowiedzialna za ludobójstwo na Wołyniu i w Galicji Wschodniej.
Panie ministrze, a kłamstwem jest także jego wypowiedź, że widzi w tym wyłącznie proces wyborczy, który już się rozpoczął w Polsce?
Wie pani, to jest klasyczne odwracanie kota ogonem, można by tak powiedzieć kolokwialnie. I w tym dyplomacja i rosyjska, i ukraińska są naprawdę bardzo sprawne. Dlatego, że to prezydent Zełenski z coraz większym niepokojem myśli o wyborach prezydenckich, wyborach parlamentarnych, które zbliżają się na Ukrainie. Przypomnijmy, że te terminy dawno minęły i od razu po tym, jak zostanie zamrożony konflikt, a jakaś forma zamrożenia tego konfliktu, tej wojny na pewno nastąpi w perspektywie kilkunastu miesięcy, więc zaraz po tym odbędą się wybory. Notowania pana prezydenta i jego ugrupowania, czyli Sługi Narodu, są bardzo złe i się pogarszają. W związku z tym to otoczenie prezydenta Zełenskiego i sam prezydent Zełenski robi wszystko, aby poprawić tę sytuację. Jednym z takich przedsięwzięć jest właśnie kryzys, który wywołał świadomie pan prezydent Zełenski. Mnie nie przekonują w ogóle informacje, że nie zdawał sobie sprawy z tego, jakie wywoła to gwałtowne oburzenie, jaką reakcję polską może wywołać. Zresztą potem potwierdzają ten fakt rozmowy czy przebieg rozmów z kancelarią prezydenta czy z przedstawicielami władz polskich. Ukraińcy po prostu w tej sprawie nie chcieli jakiegoś kompromisu, chcieli eskalacji, no i z tą eskalacją dzisiaj się mierzymy.
A takie zachowanie, pakowanie orderów, przesyłkę kurierską na koszt nadawcy, czy to nie jest wyraz lekceważenia dla państwa polskiego, dla nas, dla obywateli?
Tak, to był świadomy akt lekceważenia.
Złośliwy.
I pogardy wobec Polaków, pokaz ostentacyjnego braku szacunku dla najwyższego polskiego odznaczenia i państwa polskiego. Ale tak jak powiedziałem, tu nie było żadnego przypadku. To było świadome działanie i muszę powiedzieć, że krótkoterminowo w polityce wewnętrznej przyniosło pozytywny efekt dla prezydenta Zełenskiego, dlatego że nawet jego polityczni wrogowie zjednoczyli się wokół prezydenta, który potrafił przedstawić się w tej sprawie w roli ofiary. A mówię o właśnie takim makiawelicznym podejściu do polityki, dlatego że ta sytuacja była dokładnie odwrotna. To była jego decyzja podjęta z pełną świadomością. No i dzisiaj konsekwencje tej decyzji ponosimy, obserwując nasilającą się eskalację. Ale powiem więcej. długofalowe konsekwencje tej decyzji, którą trzeba określić jako strategiczny wybór, będą dla Ukrainy naprawdę fatalne. Dla Polski one również nie będą dobre, ale dla Ukrainy będą długofalowe konsekwencje naprawdę fatalne.
Tak, zastanawiam się, czy prezydent Karol Nawrocki nie mógł poczekać jeszcze trochę do konferencji w Gdańsku, która ma się odbyć na rzecz odbudowy Ukrainy. Czy po tym incydencie wyobraża pan sobie w ogóle obecność Wołodymyra Zełenskiego w Polsce? No mówi się, że nie będzie go, ale czy ten kryzys nie osłabi roli Polski jako głównego aktora w takiej powojennej odbudowie kraju sąsiadów?
Pan prezydent Karol Nawrocki dał naprawdę sporo czasu dyplomacji ukraińskiej, żeby wyjść naprzeciw oczekiwaniu polskiemu, żeby w jakiś sposób rozwiązać kryzys wywołany przez prezydenta Zełenskiego. W tym czasie toczyły się naprawdę intensywne rozmowy, zarówno osobiście w Warszawie prowadzone przez przedstawicieli obu kancelarii i przedstawicieli polskiego rządu. Odbyło się szereg rozmów telefonicznych. No widać, że ukraińska strona realizowała pewien plan, w którym nie było możliwości, czy nie było miejsca na jakieś porozumienie, na jakiś kompromis. Ukraina chciała doprowadzić do konfrontacji, no i tak się stało niestety. Ale dzisiaj kluczowe jest to, żebyśmy odnotowali to wydarzenie, wyciągnęli z niego wnioski i zrobili plan działania na przyszłość, bo powtórzę jeszcze raz, krótkoterminowo na pewno pogorszy to relacje polsko-ukraińskie. Zobaczymy jeszcze, z jakimi konsekwencjami będziemy mieli do czynienia. Ale długoterminowo i strategicznie Polska powinna myśleć o współpracy, zwłaszcza wojskowej, polsko-ukraińskiej, bo to jest po prostu z punktu widzenia naszego regionu bardzo, bardzo ważne.
A czy ten kryzys może wpłynąć na przebieg konferencji w Gdańsku, zdaniem pana?
Oczywiście ja nie wiem, jakie decyzje podejmie strona ukraińska.
Biznes liczy na milionowe kontrakty.
To muszę pani powiedzieć, że ja nie do końca w to wierzę, że żyjemy w pewnej iluzji. W tej chwili już obserwujemy od kilku lat sytuację, w której przedsiębiorcy, mówię o dużych przedsiębiorcach z zachodniej Europy, wzmacniają swoją obecność na Ukrainie. My po naszej stronie niestety tego rodzaju działań nie prowadzimy. Państwo polskie skutecznie nie potrafi też wesprzeć takich dużych przedsiębiorców. Jest oczywiście dużo inicjatyw drobnych gospodarczych, bo przecież eksport z Polski poszybował w górę. Z Polski na Ukrainę. Eksport z Polski na Ukrainę poszybował w górę. Jest bardzo wielu małych i średnich przedsiębiorców, którzy zarabia na dostarczaniu na Ukrainę różnego rodzaju produktów, ale dużych polskich inwestycji, zwłaszcza różnego rodzaju inwestycji infrastrukturalnych, po prostu nie ma. A te firmy, które podjęły takie decyzje, jak słynny przykład ze Lwowa, no zostają po prostu oszukane i mimo decyzji sądów, mimo jednoznacznych ocen sytuacji krytycznych dla ukraińskiej strony, a korzystnych dla polskiej firmy, no te firmy są poszkodowane, więc tu niestety nie jestem optymistą, jeśli chodzi o możliwości dla polskiego dużego biznesu, który miałby inwestować i odbudowywać Ukrainę.
A afera może realnie wpłynąć na poziom współpracy wojskowej, wywiadowczej, logistycznej, na przykład w kontekście hubu w Jasionce?
Nie wiem, czy może to wpłynąć konkretnie na pracę hubu w Jasionce, nie sądzę. Natomiast oczywiście tego typu sytuacje mają swoje konsekwencje, niektóre bezpośrednie, niektóre odłożone w czasie. Też trzeba pamiętać, że ludzie są tylko ludźmi i bardzo wielu Polaków bardzo emocjonalnie podchodzi do takich obraźliwych gestów, jak na przykład wspomniany przez panią gest odesłania orderu pocztą.
No już jest efekt domina, bo zaczynają nawzajem już różni urzędnicy sobie przesyłać z powrotem ordery.
Tak, no ale to powoduje wzrost nastrojów krytycznych wobec Ukrainy, wobec Ukraińców. Powiem więcej. Moim zdaniem w tej sprawie władze ukraińskie są cyniczne. To znaczy z ich punktu widzenia, z punktu widzenia kraju, który cierpi na niedobór ludzi, bo przecież wiele milionów obywateli ukraińskich wyjechało i Ukraina dzisiaj potrzebuje ludzi zarówno na froncie, jak i w przemyśle. Więc z punktu widzenia aktualnych władz Ukrainy paradoksalnie to, że Ukraińcy w Polsce czy w innych krajach nie czują się najlepiej i podejmują decyzję o powrocie na Ukrainę, jest korzystne. Ale jest to oczywiście no, bardzo brutalna i cyniczna polityka, której wspierać nie można.
Premier Donald Tusk przypomniał wczoraj słowa Jana Pawła II sprzed 25 lat o potrzebie jedności, szacunku między narodami, nawiązując do obecnych napięć między Polską a Ukrainą. Jak dziś, panie ministrze, powinna zachować się Warszawa?
Dla mnie niebywała jest ta sytuacja i ona też warto, żeby została przeanalizowana. Ja zobaczyłem dzisiaj rano w mediach społecznościowych, więc powtarzam, bez przeanalizowania tych informacji, ale zobaczyłem porównanie jednego artykułu w prasie niemieckiej, który właśnie rekomenduje Donaldowi Tuskowi zaatakowanie prezydenta Nawrockiego z wykorzystaniem wizyty Jana Pawła II we Lwowie i słów papieża Polaka. No, muszę powiedzieć, że zdumiewająca sytuacja. Muszę powiedzieć, że to, że polski premier do wewnętrznej wojny wykorzystuje takie podszepty niemieckiej prasy, jeśli to jest prawda, to naprawdę jest to niewyobrażalne.
Wiceszef Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek domaga się wręcz rozważenia wstrzymania pomocy dla Ukrainy. Co pan o tym sądzi?
Jestem przeciwny takim działaniom. Mhm. Uważam, że pomoc wojskowa, logistyka powinny zostać utrzymane. Poza wszystkim innym trzeba powiedzieć sobie jasno i szczerze, im dłużej Rosja jest uwikłana w wojnę na wschodzie Ukrainy, im dłużej ścierany jest rosyjski potencjał wojskowy na froncie kilkaset kilometrów na wschód od Polski, tym my jako Polacy mamy więcej czasu, żeby rozbudowywać siły zbrojne, żeby je modernizować, żeby przygotowywać się do potencjalnej obrony. Więc z punktu państwa polskiego realizacja takich koncepcji związanych ze wstrzymaniem pomocy, utrudnianiem logistyki, no po prostu byłaby nieroztropna. Rozwiązaniem.
To teraz jeszcze zmieńmy na koniec temat. Patologia wokół warszawskiego samorządu i polityków Koalicji Obywatelskiej. Gigantyczne zarobki jednego z lekarzy i salonik VIP. Co pan sobie o tym myśli?
Wie pani, tu nawet nie chodzi tylko o gigantyczne zarobki, bo lekarze, jeśli wykonują uczciwie swój zawód, to powinni dobrze zarabiać. Ja się nie odnoszę do szczegółów wynagrodzeń lekarskich, bo po prostu nie jestem tutaj specjalistą, ale mieliśmy do czynienia z tego, co do tej pory ustalono, z ordynarną kradzieżą, poświadczaniem nieprawdy w postaci pobierania wynagrodzenia za dyżury, na których ten lekarz był nieobecny, czy ten działacz Platformy Obywatelskiej, bo te zachowania, no trudno inaczej, znaczy trudno obarczać lekarzy tego typu zachowaniami, tak? Więc nie chciałbym, żeby to w ten sposób zabrzmiało, ale tu mieliśmy do czynienia, wszystko wskazuje na to, po prostu z ordynarną kradzieżą, jak w soczewce widać wszystkie patologie Platformy Obywatelskiej, która zawłaszczyła szereg instytucji, no i wykorzystywała to w sposób nieuczciwy.
Czy Jacek Sasin, Przemysław Czarnek pozazdrościli Mateuszowi Morawieckiemu nowego stowarzyszenia? I musieli założyć swoje?
Nie wiem, nie rozmawiałem ani
a co pan sobie pomyślił?
Z Jackiem Sasinem, ani z Przemkiem
o tym nowym stowarzyszeniu.
Na temat stowarzyszeń w Prawie i Sprawiedliwości przyznam się, że nic nie pomyślałem. No, być może, nic specjalnego, bo ja się tym nie zajmuję. Najzwyczajniej w świecie ja jestem skupiony jako sekretarz Stowarzyszenia Rozwój Plus na tworzeniu tej inicjatywy pozarządowej. Cóż, mógłbym to krótko skomentować, że naśladownictwo jest najwyższą formą uznania, ale tak naprawdę przyznam się, że się nad tym w ogóle nie zastanawiałem. Ja się generalnie bardzo cieszę, jak powstają nowe NGOsy, trzeci sektor, organizacje pozarządowe. To jest niezwykle ważna kwestia, budowa społeczeństwa obywatelskiego właśnie na takich inicjatywach się opiera, więc cieszę się z każdej organizacji pozarządowej, która powstaje.
No dobrze, a otrzymał pan już prezent z okazji Dnia Ojca?
Nie, ale parę minut po północy dostałem życzenia od mojego starszego syna i bardzo mi się miło zrobiło, biorąc pod uwagę, że ja jestem w Brukseli, a Antek jest w Polsce, to
Było to bardzo miłe.
Zatem dobrego dnia ojca. Europoseł Michał Dworczyk, były szef KPRM-u. Wszystkiego dobrego i dobrego dnia życzymy.
Dziękuję, wszystkiego dobrego i wszystkiego dobrego dla ojców. Dziękuję pani redaktor.
Dziękuję.
Poranny gość Radia Rodzina.